Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina gości dzisiaj wybitna aktorka filmowa i teatralna Krystyna Janda. Dzień dobry, pani Krystyno.
Dzień dobry państwu.
Jak to się robi, czyli filmowe profesje.
Pozwoli pani, że zacznę naszą rozmowę trochę nietypowo, bo od osobistego wspomnienia. Otóż w pierwszej połowie lat 90. gościła pani w Teatrze Wybrzeże z monodramem Shirley Valentine. Byłem wtedy początkującym dziennikarzem gdańskiej telewizji i taki trochę onieśmielony przyszedłem do teatru, żeby poprosić panią o wywiad. Pani się zgodziła, ustaliliśmy godzinę, no i taki podekscytowany o umówionej porze przybywam do teatru. Niestety sam, nie przybywa moja ekipa. No, byłem załamany, poszedłem panią przeprosić. Było mi strasznie wstyd, że to tak się skończyło. I pamiętam, że pani powiedziała mi wtedy, proszę się nie martwić, to się zdarza. Następnym razem się uda. No to dzisiaj jest ten właśnie następny raz.
Dobrze.
Ale plus był taki, że zostałem w teatrze i obejrzałem znakomity spektakl. Takie perypetie mają dziennikarze, zresztą pani o tym wie, bo zagrała pani dziennikarkę Agnieszkę w wybitnym filmie Andrzeja Wajdy Człowiek z marmuru, absolwentkę szkoły filmowej. Czy pani się jakoś specjalnie przygotowywała do tej roli? Myślę o zgłębianiu tajników pracy reportera.
Nie, to było poza tym 50 lat temu. Często o tym opowiadam, ale to wtedy to był mój debiut. Ja, najważniejsze dla mnie było spotkanie z Andrzejem Wajdą i obserwowanie go i tego rozumienie, jak myśli, jak w ogóle ta postać, bo zresztą w scenariuszu nie była napisana. To były tylko dwie sceny, a potem oni dodali wszystkie w trakcie realizacji filmu, pan Ścibor Rylski dopisał wszystkie te sceny dla mnie.
Dla
tej współczesności. Znaczy te sceny, bo scenariusz tak naprawdę był sprzed 17 lat, a nagle jak zaczęliśmy robić film, Andrzej Wajda poczuł, że być może nadchodzi to nowe pokolenie, które nie tylko otworzy drzwi telewizji, ale wykopie je, kopniakiem je otworzy. I nagle zrozumiał, że trzeba, żeby spuchła ta cała warstwa współczesna i żeby opowiedzieć o tym więcej, tym bardziej, że były wtedy wydarzenia w Radomiu. Dokładnie się zbiegły z naszym dniem zdjęciowym w Nowej Hucie i Andrzej się o tym dowiedział i nagle rozumieliśmy, że robimy film, który, że ten czas, w którym robimy ten film, nagle ta teraźniejszość nagle staje się ważniejsza niż to, o czym opowiada się.
Andrzej Wajda miał zresztą takie wyczucie czasu, prawda?
Miał intuicję.
I Żelaza również. To tak, był ten moment, bo ten film by nie powstał później. On kiedyś powiedział, że później już by go nie zrobił.
Dokładnie. I śpieszył się i lato kręciliśmy przez w grudniu. Udawaliśmy wszyscy, że jest upał. I to były naprawdę takie zdjęcia. Kamera stała na ulicach. Zatrzymywali nas robotnicy. Mówili, jeżeli cokolwiek skłamiecie, bo dla nich kamera była kłamstwem. Jak tylko widzieli kamerę, nie zastanawiali się, czy to jest film, czy to jest telewizja, czy to jest co. Mówili, jak skłamiecie, będziecie wisieć na latarniach. Ta presja dookoła, cała ta atmosfera potem. A Andrzej wiedział, dokładnie rozumiał, że to jest ten najważniejszy moment i musi się spieszyć, żeby skończyć.
Andrzej Wajda, mentor i przyjaciel.
Człowiek z marmuru to był pani pierwszy film zrobiony z Andrzejem Wajdą, ale oczywiście nie ostatni. Z Andrzejem Wajdą, którego 100. rocznicę urodzin i 10. rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku, pracowała pani wielokrotnie. Czy można powiedzieć, że jeden z mistrzów polskiego kina był dla pani mentorem?
Tak, absolutnie. Powiedziałam to wielokrotnie. Ja myślę, że w ogóle byłabym inną aktorką, gdyby nie to spotkanie na początku i to jakby nagle zrozumiałam rzeczy, których w ogóle w szkołach teatralnych się nie uczy, albo uczy się źle, albo po prostu odwrotnie trzeba myśleć, niż tam uczą. Dokładnie spotkałam się po tych 4 latach szkoły teatralnej, nagle stanęłam przed człowiekiem, który mówił, dokładnie zaprzeczał wszystkiemu, czego mnie nauczyli w szkole teatralnej, a przede wszystkim nauczył mnie odwagi.
Wystąpiła pani, policzyłem, w 5 filmach Andrzeja Wajdy, nie licząc Wałęsy, Człowieka z nadziei. Który z nich zapadł pani szczególnie w pamięci? No oczywiście poza Człowiekiem z marmuru.
No ja myślę, że dla mnie najważniejszy potem był Tatarak.
Tak myślałem.
A i to, żeśmy się zdecydowali jednak zrobić ten film i taki film nakręcić, bo dwa lata, myśmy się zbierali do tego filmu dwa lata i według zupełnie innego scenariusza i nagle Andrzej wszystko przekręcił na drugą stronę. Musieliśmy pauzować z powodu śmierci mojego męża i jego choroby. I ja nie weszłam na plan, Andrzej czekał dwa lata. I wtedy ten film nagle stał się zupełnie czymś innym.
Ale pani sprawy osobiste wpłynęły właśnie na ten scenariusz.
Bardzo. Andrzej dostał nagrodę w Berlinie.
Tekstem można powiedzieć.
Andrzej dostał nagrodę w Berlinie za najmłodszego reżysera. Dla najmłodszego reżysera. Bo jakby uznano, że to jest taka odwaga nagle pomieszać fabułę z taką historią.
Bardzo osobisty film był.
Tak, oczywiście osobisty, ale przede wszystkim wiedziałam, że cokolwiek by się nie wydarzyło, to w jakimś sensie budujemy pamięć mojego męża. To jest film Andrzeja Wajdy i on zostanie na zawsze.
A Dyrygent? Tam zagrała pani z ówczesnym swoim mężem Andrzejem Sewerynem i zagraliście państwo małżeństwo. Czy to ułatwiło budowanie roli Marty, czy niekoniecznie?
Nie, byliśmy w trakcie rozwodu i Andrzej nawet zatrzymał zdjęcia, jak się dowiedział o tym, ale porozmawialiśmy z nim, że jesteśmy po prostu aktorami jednak zawodowymi i potrafimy zagrać bez, niezależnie od tego, co się dzieje w naszym życiu prywatnym.
Tam mała Marysia też się pojawiła.
Tak, ku mojej wściekłości mąż zgodził się na to, żeby zagrała. Ja nie chciałam się na to zgodzić.
Ikony kina moralnego niepokoju.
Jest pani jedną z najważniejszych postaci kina moralnego niepokoju. To były nie tylko kreacje w filmach Andrzeja Wajdy, ale oczywiście także w obrazie Ryszarda Bugajskiego Przesłuchanie. Ta rola Antoniny Dziwisz była niezwykle wymagająca. Mam na myśli zarówno stronę emocjonalną, jak i fizyczną dla pani.
Tak, tak. Jeszcze było w Polsce zima stulecia, minus 20 stopni, kiedy myśmy kręcili te wszystkie sceny tych łaźni, tortur i tak dalej. To były dekoracje zbudowane w fundamentach bloku, który miał tylko pierwsze piętro wybudowane. Wszystko to było bardzo ciężkie, ale ja wiedziałam, że ja robię film wyjątkowy, według wyjątkowego scenariusza i że warto temu filmowi właśnie poświęcić. Znaczy, że obowiązki zawodowe tutaj daleko powinny być przekroczone i nie powinnam zatrzymać się przed niczym, bo temat jest ważniejszy.
Ta rola przyniosła pani Złotą Palmę w Cannes, ale dopiero 8 lat później, bo film był Pułkownikiem. Czy to nie jest frustrujące czekać tyle lat na ten obraz, tak jak pani mówi, od razu mieliście poczucie, że on jest bardzo ważny. I taki był.
Tak, ale historia tego jest inna. Te 8 lat krążyły taśmy, kasety, które były niedoskonałe oczywiście, bo to była taka wersja bez udźwiękowienia profesjonalnego. To był taki brudny dźwięk z planu. Muzykę puścił Bugajski, jakąś inną muzykę od tyłu po prostu, żeby cokolwiek w ogóle tam grało. I te taśmy były dystrybuowane nielegalnie, kopiowane całymi nocami, między innymi mój mąż był w tej grupie ludzi, którzy po prostu chcieli ten film ocalić, ponieważ na kolaudację filmu reżyserzy reżimowi, znaczy jakby blisko reżimu, zażądali spalenia negatywu tego filmu i wszyscy się bali o to, ponieważ żądania spalenia negatywu filmu to już naprawdę w historii kinematografii światowej to jest po prostu już takie żądanie zbrodnicze naprawdę. Także staraliśmy się ten film ocalić jakoś. Ja nie wiedziałam, że powstał taka grupa ludzi, którzy to dystrybuowali i właśnie kopiowali. To już chodziły same plamy po ekranie, bo to już było tak, to nie wiem skąd w ogóle powstała ta pierwsza matka, z której oni robili te kasety. Także przez 8 lat zobaczyło ten film jednak bardzo, bardzo wielu ludzi. Ja nie liczyłam na to, że on trafi do Cannes już. Bo to minęło 8 lat, wszystko się zmieniło, zmieniły się czasy w Polsce. W związku z tym ja w ogóle, dla mnie to było zaskoczenie, że oni po 8 latach nagle ten film pokazali w Cannes.
Ale miłe.
Miłe. Natomiast wie pan, jaki jest Cannes. Ja za chwilę jadę do Cannes, no bo Andrzej Wajda jest pokazem, ale Człowiek z żelaza. I jadę na tę projekcję Człowieka z żelaza. Natomiast, no wie pan, po filmie Przesłuchanie wyszłam na bulwar, na tę promenadę i wszyscy mi dziękowali za uroczy wieczór. No tak jest Cannes. po filmie przesłuchać, dziękując. No tak. To jest naprawdę przesada.
To dziwne. Pamiętam jakiś pani wywiad sprzed wielu lat, w którym wspominała pani pracę z Ryszardem Bugajskim i mówiła pani, że on miał fajkę i ciągle pykał z tej fajki i to panią strasznie denerwowało. Pamięta pani to?
Nie, wie pan, wszystko, tam było wielkie nieporozumienie, znaczy wielkie. Dzisiaj nie ma w ogóle co o tym mówić, bo niezależnie od wszystkiego, co się stało, co tam było, to najważniejszy jest rezultat, najważniejszy jest film. Oni po prostu zaczęli ten film fotografować jak Moje noce u Mo, czy jak kino francuskie Nowej Fali. Ja siedząc tam i to zaczęliśmy od scen przesłuchań. Ja widziałam, że my z Januszem Gajosem gramy, a kamera błądzi po ścianach, po sufitach, po oknach. Ja dostałam furii i poszłam do Andrzeja, powiedziałam, obejrzyj materiały, bo moim zdaniem coś jest nie tak. Oni po prostu robią jakieś artystyczne kino, a to jest film polityczny. I Andrzej obejrzał te materiały i kazał je przekręcić. I od tego momentu, od tej mojej interwencji, Agnieszka Holland została przez Andrzeja odesłana jako supervisor tego filmu. Bo on jak zobaczył 2 tygodnie pierwsze zdjęć, Andrzej się przestraszył, że oni robią jakieś takie jakąś, no nie wiem, coś, pęknięcia na ścianach, pokazują kapiącą wodę, a my tu gramy i że tak powiem każdy tekst jest jakby naprawdę brzemienny. I ja myślę, że przez to, że ja tak szybko zainterweniowałam, po 2 tygodniach zdjęć, młoda aktorka, która przerywa film, donosi do szefa zespołu filmowego, że moim zdaniem coś jest nie tak fotografowane, to naprawdę trzeba, bo i potem już niestety był konflikt. Tym bardziej, że Ryszard nie chciał mnie angażować do tego filmu. Ja byłam nadana przez Andrzeja do tej roli. Miał grać zupełnie ktoś inny. I jeszcze Ryszard czuł, że jest aktorkę mu narzucono. Jeszcze ta małpa przerwała film i zrobiła donos. Jeszcze w ogóle przyszła Agnieszka Holland, która nagle miała tego pilnować. I tak naprawdę nie bardzo rozumiał do końca, co ja gram. I dopiero jak zmontował film, ja pojechałam reklamować inny mój film francuski. To był już Stan Wojenny. I wróciłam z tej promocji filmu na początku lutego. Jak wylądował samolot, to ja tego nigdy nie zapomnę, klęczał Rysiek z różami na tej powierzchni lotniska. Nie wiem, jak on się tam dostał. Że ja wysiadłam z samolotu i wyszłam do klęczącego reżysera.
Na płycie lotniska.
Róż, który mówi, za wszystko cię przepraszam, to ja nie rozumiałem, co ty grasz.
No to ładna puenta.
Jest tam taka scena w przesłuchaniu, że ja się trzymam siatki, odwiedza mnie Olo Łukaszewicz w tym więzieniu i ja nic nie mówię. I Rysiek zrobił karczemną awanturę, że ja nic nie gram i go bojkotuję. Ja mówię, czy ty jesteś normalny? Uważasz, że ja bym bojkotowała film? Ja tak gram, że nic nie gram. Ja specjalnie tę scenę gram tak. On jakby tam był jakiś taki, on podejrzewał mnie jakiejś złośliwości. To byłaby taka małość. Ja wiedziałam dokładnie, jak ważny film robimy.
Pani nie sabotowała go przecież.
Broń Boże.
O kolejnych ważnych rolach filmowych, również zagranicznych, a także debiucie reżyserskim, pracy w teatrze, porozmawiamy z goszczącą w Magii Kina Krystyną Jandą w drugiej części audycji po przerwie. Zostańcie Państwo z nami.
Magia Kina. Magia kina.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią powracamy do rozmowy z goszczącą w Magii Kina znakomitą aktorką Krystyną Jandą. Pani Krystyno, Złotą Palmę za rolę Toni w Przesłuchaniu otrzymała pani w roku 1990, ale propozycje gry w filmach zagranicznych pojawiały się już niemal dekadę wcześniej. Występowała pani w filmach francuskich, niemieckich, węgierskich, szwajcarskich.
Znaczący dla mnie tak udział.
Czy to było pokłosiem wcześniejszych ról w filmach Andrzeja Wajdy?
Tak, tak, tak. To był bezpośredni rezultat Człowieka z marmuru. Ja po prostu pojawiłam się jako taka figura w kinie, która ich tam zajęła, zainteresowała. Chociaż pierwszą rolą, którą grałam, była polska arystokratka w dużym francuskim filmie. Grałam z gwiazdami francuskiego kina, Bruno Kremerem, z Maurice'em Ronet, no w ogóle tego. I gram polską arystokratkę, więc jakby to, że ktoś w Dziewczynie z Człowieka z marmuru zobaczył tę polską arystokratkę, to był naprawdę wyczyn. Ale tak zaczęłam. No a potem rzeczywiście dość dużo zagrałam, 10 ról dokładnie.
Pamiętam, że w 1981 roku zagrała pani w filmie znakomitym Istvana Sobo, Mephisto, u boku Klausa Marii Brandauera. No to było wielkie oscarowe kino.
Tak, 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 tak. Zresztą wcześniej grałam u niego w Das Grüne Vogel, taki film, to się nazywało Zielony Ptak, bo chyba po polsku to było wytłumaczenie. Z Danką Szaflarską zagrałyśmy dwie duże role damskie w poprzednim filmie Szabo, który zrobił też dla Niemców. Także to nie było pierwsze spotkanie, ale się w sobie w jakimś sensie zakochaliśmy. A potem było już coraz trudniej.
Ale miała pani szczęście do reżyserów, a może to oni mieli szczęście do pani, bo w polskim kinie grała pani u największych. U Wajdy to już mówiliśmy, ale także u Kieślowskiego, Zanussiego czy Marczewskiego. Ale ja pamiętam pani wybitną kreację w filmie reżysera, który tworzy bardzo autorskie, bardzo osobne kino, trochę jakby na peryferiach głównego nurtu. Mam na myśli oczywiście Andrzeja Barańskiego. Zagrała pani...
Myślałam, że mówi pan o Szulkinie.
Też? Ale tu akurat myślę o Barańskim i o Jadwigi Stańczakowej, czyli przyjaciółki i sekretarki Mirona Białoszewskiego. W pięknym filmie Parę osób, mały czas. To był takie
to
małe,
był telewizyjny,
małe, wielkie kino, bym powiedział.
Tak, to był film telewizyjny, zrobiony za pieniądze, przeznaczone tylko na produkcję telewizyjną, a potem wszedł ten film do kin, ponieważ okazał się większy niż ten projekt. Ale to wspaniałe spotkanie z panem Andrzejem. Zresztą spotkałam się z nim już w Kobiecie Zawiedzionej, bo robiłam z nim ileś rzeczy, nie do filmu, tylko do teatru, telewizji. I to pan Andrzej jest moją wielką miłością.
Reżyseria filmowa. Marzenie czy przymus?
W połowie lat 90. zadebiutowała pani jako reżyserka filmowa, Pestka. To była swobodna ekranizacja popularnej powieści Anki Kowalskiej.
Kultowej dla kobiet.
Kultowej dla kobiet, tak, to prawda. Ale mężczyźni też ją czytali. Czy była to chęć...
Nie, wie pan, że ja nie chciałam tego reżyserować. Odmówiło 8 reżyserów.
A, tylko
producent nie mógł znaleźć reżysera. Aha. Oni czytali 10 stron, 15 i mówili, nie, odpadam, nie dam rady. I producent powiedział do mnie, błagam cię, zrób to sama, no po co mamy prosić? I tak zadebiutowałam, to nie był mój pomysł.
Debiut był udany. Otrzymała pani nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
Tak.
Ale już później nie zrobiła pani filmu.
Nie, bo zaczęła się fundacja. Otworzyłam fundację. Nagle się okazało, że mam tyle obowiązków, że my gramy w tej chwili 950 razy w roku. Te dwa teatry grają po prostu jak szalone. Gra 400 aktorów z całej Polski. Mamy 80 tytułów w repertuarze. To jest machina. I ja prowadzę ten teatr bez zastępcy, bez kierownika literackiego. Naprawdę już nie mogłam niczym innym się zajmować.
Zaraz wrócimy do teatru. Ja chciałem jeszcze o Pestkę zapytać, bo zdjęcia do tego filmu robił pani mąż, Edward Kłosiński. Jako debiutantka czuła się pani pewniej z bliską osobą u boku?
No tak, ale ja wcześniej zrobiłam teatr telewizji.
I pani też grała u innych reżyserów w filmach, które...
Tak, tak.
Których zdjęcia robiły.
Zrobiłam 4 teatry telewizji, ale co więcej zrobiłam z Sobocińskim, który mnie tak przetrenował w każdą stronę. Powiedział, gdzie pani reżyser, mam postawić kamerę? Mówił mi przed każdym.
Witold Sobociński.
Witek. Zdawałam egzamin każdego dnia właściwie, ponieważ on zgodził mi się zrobić zdjęcia. On debiutował dla telewizji, nie znał kamery telewizyjnej wtedy, bo robił jeszcze cały czas na taśmie. I on debiutował na tej kamerze, a z kolei mnie, moim zdaniem z zemsty, przepytywał, jak to ma sfotografować. Także dostałam dobrą szkołę od Witka. A to z mężem to taki, no jakby to powiedzieć, no to było tak naturalne, że to Edward robi zdjęcia. To jak on sfotografował Warszawę w Pesce, Warszawa jest pięknym miastem, a to jeszcze nie była naprawdę pięknym miastem, ale to jak on wybrał motywy do zdjęć, jak potem kazał te miesiąc wcześniej posprzątać te miejsca, wyczyścić, wywieźć wszystkie budki, napisy, poreperować ulice, zasiać trawniki.
I Warszawa
miast zakochane.
Na ekranie.
Dla zakochanych każde miasto jest piękne.
To prawda. Proszę mi wybaczyć, ale mam poczucie, że w ostatnich latach nie otrzymuje pani propozycji filmowych na miarę swojego talentu. Wyjątkiem jest współpraca z Jackiem Burcuchem, która zaowocowała kreacją poetki Marii w filmie Słodki koniec dnia, kręconym we Włoszech. Zgodzi się pani z tym?
Lubię ten film i byłam zaskoczona, że w Sundance dostałam za to nagrodę. Byłam absolutnie tak zaskoczona tym, że ta rola zasługuje na takie, bo to jest naprawdę poważna nagroda. To jest nagroda znacząca bardzo w świecie filmu. Ja z Jackiem wcześniej robiłam serial z Jurkiem Radziwiłowiczem, duży do... I bardzo się, że tak powiem, zagustowaliśmy w sobie. Rozumieliśmy podobnie to, co robimy. No i dla mnie tak naprawdę został napisany ten scenariusz.
Prywatny teatr. Trudne wyzwanie.
Przed laty zagrała pani tytułową rolę w serialu Jana Łomnickiego Modrzejewska. Wspominam o tym nieprzypadkowo, bo ikona polskiego teatru, chcąc mieć wpływ na sceniczny repertuar, tworzyła i zarządzała zespołami teatralnymi zarówno w kraju, jak i w Stanach Zjednoczonych. Czy pani miała podobną motywację, zakładając własny teatr 20 lat temu?
Nie, ale tak naprawdę na otwarcie teatru i na stworzenie fundacji miało wpływ bardzo wiele. Przede wszystkim zmiana ustrojowa w Polsce, to po pierwsze. Po drugie, pojechałam grać w teatrze w Brazylii i przychodziły do mnie brazylijskie aktorki i pytały, czy mam swój teatr, bo one miały wszystkie.
A pani ze wstydem wyznawała, że nie.
Potem okazało się, że nie po drodze mieć zespołem teatru powszechnego, że coraz bardziej moje interesy aktorki rozmijają się z interesami zespołu. I zespół miał do mnie pretensje, że nie uczestniczę w takich wieloobsadowych sztukach, dlatego że miałam dużo propozycji i musiałam wyjeżdżać. Robiłam filmy w różnych miejscach, w związku z tym dezorganizowałam pracę teatru. No i pewnego dnia po prostu powiedzieli, nie ma ludzi, nie do zastąpienia, ja złożyłam wymówienie, a potem 2 lata nie grałam. I po tych 2 latach już po prostu byłam na takim głodzie grania. Ja jednak gram od początku, od 50 lat gram bez przerwy. Nie wiem, czy jest aktorka druga, która tak wiele gra w teatrze. I tak jeździ dużo ze spektaklami. No w każdym razie po 2 latach, kiedy nie dostałam żadnej propozycji od żadnego reżysera, od żadnego dyrektora teatru, reżyserowałam tam. Tutaj między innymi zrobiłam w teatrze muzycznym, reżyserowałam w Łodzi, w Poznaniu, robiłam hity teatralne dla nich.
A Seks dla opornych w Teatrze Wybrzeża.
Tak, nie gram. Nagle zrozumiałam, że muszę sobie chyba stworzyć jakieś miejsce do grania. Na początku myślałam, że będę grała sobie z Januszem, z Piotrkiem Machalicą, z przyjaciółmi, że coś sobie małego będziemy grali, a potem się nagle okazało, że powstały 2 teatry, z których jeden kupiliśmy z mężem, bo nie mogłam znaleźć żadnej sali takiej odpowiedniej. No i tak to wszystko się to tak pociągnęło. 20 lat minęło. 20 lat minęło i zrobiłam w naszej fundacji 20 ról teatralnych, ale 38 reżyserii przez 2 lata.
No właśnie.
Więc ja jestem po prostu zwyczajnie...
Ale w teatrze pani reżyseruje.
Ja jestem prawdziwym rzemieślnikiem.
Kobieta pracująca.
I niezależnie od tego, czy robię farsę, czy robię dramat, czy robię klasykę, czy robię jakie teksty. Po prostu okazało się, że po prostu wypracowałam przez te wszystkie lata 2. zawód.
Pani Krystyno, w ostatnim czasie otrzymuje pani nagrody za osiągnięcia życia, za całokształt twórczości. To są miłe wyróżnienia, czy raczej frustrujące? No bo przecież nie przechodzi pani na aktorską emeryturę, również reżyserską. Nadal jest pani w świetnej formie i artystycznej, i fizycznej. Jak pani to odbiera?
Nijak właściwie. Wie pan, jakoś nie... Zrobiłam sobie spektakl na 70. urodziny, My Way. Napisałam sama, opowiadam śmiejąc się o sobie samej, o całej tej drodze teatralnej, filmowej, ale to zrobiłam sobie raczej taki prezent, no takie coś, bo wiedziałam, że nikt mi nie urządzi jubileuszu. Muszę sobie sama go urządzić. Natomiast, no 5 dni temu miałam premierę, 6 dni temu i to jednej chyba z najlepszych ról, jakie zagrałam w życiu. Nie wiem, czy będą mieli państwo się okazję z tym skonfrontować, dlatego że bardzo w tej roli mówię językiem nieparlamentarnym. Rzeczywiście wulgaryzmów jest tyle, że nie wiem, czy będą odważni impresariowie, którzy będą chcieli to pokazać ludziom. Natomiast no, sukces warszawski jest rzeczywiście ogromny, ogromny.
A co to za sztuka?
Zapętlona opowieść o Tallulah Bankhead, jednej z największych gwiazd amerykańskiego filmu, jednej z największych skandalistek hollywoodzkich. No bez żadnego makijażu opowiadam o niej. Znaczy w sensie to jest tak brutalna opowieść, a jednocześnie szalona i taka brawurowo śmieszna też, bo gram pijaną prawie 2 godziny. Jak grałam boską, to cały czas mówiłam, moja przyjaciółka Tallulah Bankhead, nie wiedząc,
że ona wróci.
Ją kiedyś zagram, że ją zagram za kilka lat. Jestem w formie rzeczywiście niezłej w tej chwili. Ta rola też jest wymagająca fizycznie oczywiście. Ale wie pan, gdyby pan mnie zapytał, czy jest taki polski film przez ostatnie lata się pojawił, w którym bardzo chciałabym zagrać, to bym powiedziała, że nie. To nie są moje tematy. Ja jestem aktorką do dużych tematów. Ja jestem aktorką do narracji głównej. Ja nie umiem grać epizodów. Ja w ogóle, mnie to kompletnie nie interesuje. Mnie interesuje opowiedzenie jakiejś historii, czy opowiedzenie o jakimś człowieku. A te tematy, które porusza polska kinematografia przez ostatnie lata, bohaterowie, nie ma w ogóle inteligencji na ekranie. Film Borcucha to była jedyna inteligencka opowieść, jaka w ogóle do mnie trafiła. Nie mogę grać matek, bandytów, złodziei, narkomanów, bo ja nie jestem taką w ogóle osobą.
Ale czy jest szansa w najbliższym czasie, że takie wyzwanie filmowe przed panią stanie?
Niestety muszę panu powiedzieć, że odmówiłam 2 głównych ról, ale z tego samego powodu. Że jedna to była taka, że po moim życiu zawodowym wstydziłabym się to zagrać. Było tam tyle intymności, że nie jestem aktorką, która po takim życiu, a scenariusz i temat nie był na tyle ważny moim zdaniem, żeby to grać. Drugie to po prostu już dostaję takie propozycje z Włoch, z Ameryki nawet, ale wie pan, jak ja odpowiadam?
Nie.
Wiecie, że mam w tym terminie spektakl w Grudziądzu. I w ogóle odkładam słuchawkę, bo wyjazd na przykład do takiej Ameryki na 4 miesiące, żeby zrobić rolę, dla mnie to jest niemożliwe przy tej fundacji w tej chwili. Odmówiłam jakiemuś wariatowi, który chciał, żebym godzinę na ekranie, miał pieniądze, miał wszystko, chciał, żebym godzinę na ekranie opowiadała o śmierci. Taki scenariusz skomplikowany, takiego kina absolutnie awangardowego. Też nie uważałam, żeby to było, że on zobaczył, ten reżyser, moje zapiski z wygnania przeniesione do telewizji i po prostu...
Czyli teatr wyprzedził film jednak,
tak,
zdecydowanie.
Takie jakieś rzeczy spotykają, co ja już nie jestem gotowa na to, żeby że tak powiem, upuścić krwi w jakiejś sprawie takiej niezbyt dla mnie poważnej. Ja bym chciała zagrać w komedii, dlatego że jeden z największych sukcesów teatralnych to są przecież komedie.
To prawda. No i grała też pani w komedii Radosława Piwowarskiego przed laty.
W czym ja zagrałam?
Kochankowie
mojej mamy. No to była taka komedia. Ale tak. Wie pan, że wszystkie do mnie prostytutki potem pisały, że bardzo się tu ze mną
chciały zaprzyjaźnić,
że same też wychowują dzieci i mają też z dziewczynami, mają problemy i one uprawiają ten zawód. To było nadzwyczajne przeżycie potem po tym filmie, cała ta otoczka tego filmu i wszystko.
Nie tracę nadziei, że takie propozycje filmowe
pojawią się. Bo ja mam 54 lata, aktorki w moim wieku już nie bardzo. Chociaż teraz się świat tak odwraca i życzę Helen Mirren i aktorki starsze ode mnie grają. I coś takiego jest, że po prostu jest zwyczajnie odbiorca, się zestarzał bardzo. Target jest inny. I potrzebne są takie opowieści o takich starych ludziach.
To ja czekam na takie opowieści z panią w roli głównej. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. W Magii Kina gościła Krystyna Janda.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na zakończenie nie może zabraknąć zaproszenia do kina Miłość w czasach apokalipsy. To kanadyjski film w reżyserii Annie Mon. Obraz ten miał premierę na ubiegłorocznym festiwalu filmowym w Cannes. Mogli go także obejrzeć widzowie Warszawskiego Festiwalu Filmowego, na którym pokazywany był w konkursie Konfrontacje. Od tygodnia Miłość w czasach apokalipsy gości na ekranach naszych kin. Bohaterem filmu Annie Mon jest Adam, 45-letni właściciel hotelu dla psów. Mężczyzna cierpi na depresję, której główną przyczyną są zmiany klimatyczne powodujące huragany, powodzie, susze i inne negatywne zjawiska atmosferyczne. To budzi w nim wielki niepokój. Nastroju Adama nie poprawiają także relacje z ojcem, który uważa go za nieudacznika. Punktem zwrotnym w historii bohatera miłości w czasach apokalipsy jest zakup lampy do światłoterapii i w konsekwencji poznanie Tiny, dojrzałej kobiety, konsultantki z działu technicznego, pracującej w infolinii firmy produkującej wspomniane urządzenie. Można powiedzieć, że jest to miłość od pierwszego usłyszenia. Obraz Annie Mon to słodko-gorzka opowieść o człowieku pogrążonym w smutku, który otrzymuje nadzieję na inne, lepsze życie. Miłość w czasach apokalipsy reklamowana jest jako komedia romantyczna, co jest pewnym nadużyciem, mimo raczej banalnego zakończenia, mającego udowodnić taką właśnie przynależność gatunkową tego filmu. Miłość w czasach apokalipsy obejrzała także Iwona Dębska. Witam cię.
Dzień dobry.
To jak? Jest Miłość w czasach apokalipsy komedią romantyczną, czy nie jest?
Myślę, że do końca nie można tego określić jako komedia romantyczna, raczej jest to komediodramat.
No, komediodramat,
można powiedzieć, że to jest takie nowe kino, kino klimatyczne, bo powoli rzeczywiście pokazuje się dość sporo obrazów, które nawiązują do wcale niebłahego tematu, mimo że on został tutaj ubrany właśnie w taki kostium, no lekkiej komedii momentami. Natomiast problemy poruszane przez reżyserkę są bardzo poważne, bo nie chodzi tylko i wyłącznie o zmiany klimatyczne, które też są pokazywane no, w taki sposób, żeby nie epatować widza, tak, jakąś tragedią, apokalipsą. Natomiast jest to opowieść o kryzysie wieku średniego mężczyzny, czy mężczyzn w ogóle.
Tak, ale tu nie do końca się zgodzę z tym kryzysem wieku średniego, ponieważ Adam jest dość specyficznym człowiekiem. Jest to rzeczywiście mężczyzna w średnim wieku, ale o wrażliwości nastolatka, umówmy się. No może nie współczesnego nastolatka, tylko tego sprzed lat. Naiwnego, prostolinijnego, niepozbawionego lęków, jakie niesie życie, między innymi właśnie te zmiany klimatyczne, o których mówimy.
Ja myślę jednak, teraz ja się z tobą nie zgodzę, że to jest pewnego rodzaju otoczka, tak, że pod Adamem kryją się jednak współcześni mężczyźni, na których ciąży dość dużo, tak, mają być jednocześnie silni, wrażliwi, mają, mówiąc kolokwialnie, polować, zadbać o rodzinę.
Nie tracąc przy tym empatii.
Nie tracąc przy tym empatii. Adam jest tego przykładem. Także on się nie mieści w tej konwencji. Zobacz, że mamy tutaj jednak dość sporo mężczyzn w tym filmie i Adam jest faktycznie wyjątkiem. Tak? On reprezentuje właśnie to pokolenie mężczyzn, którzy żyją we wiecznym konflikcie, czy mam być męski, czy mam właśnie pokazywać swój testosteron, czy mam być jednocześnie wrażliwy, rozumiejący i empatyczny. Chociaż mamy przyjaciela Adama, popatrz, mamy ojca, to są zupełnie inni mężczyźni.
No nie, przyjaciel też jest raczej takim nerdem, umówmy się.
Ale sobie radzi zdecydowanie lepiej. On nie ma problemów natury psychicznej w takim stopniu, w którym ma Adam. No nie korzysta jednak
z pomocy.
No tak,
ma głównie problemy z nadwagą, to
no,
prawda.
No i ze spożywaniem alkoholu, tak. To są jego problemy. Może w ten sposób sobie też reguluje emocje.
Ale zgodzisz się, że pokazanie tego właśnie Adama jako takiego wrażliwego nastolatka, choć dojrzałego mężczyznę, jest też źródłem humoru w tym filmie.
To prawda.
Jest wiele sytuacji, które, wiesz, wynikają właśnie z tego jego charakteru.
Dlatego ten film bardzo mi się podobał, bo on nie ma takiej nachalnej dydaktyki jednocześnie reżyserka puszcza do nas oko, tak jak powiedzieliśmy na początku, mówiąc o poważnych rzeczach, bo mamy też tutaj podcasty, których słucha bohater, które mają go wyciszyć. To też jest takie lekko prześmiewcze, tak? I to też jest takie spojrzenie na nasz świat, który ratuje się w ten sposób, czy część z nas, słuchając podcastów medytacyjnych, tak to nazwijmy.
Albo uprawiając jogę.
Albo uprawiając jogę, to prawda.
To jest film, którego bohaterowie podkreślają, że trzeba się cieszyć chwilą, tym, co jest teraz. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, ale tam kilkakrotnie pada takie mniej więcej zdanie, że bez względu na przeszłość i przyszłość, to co teraz jest chwilą szczęścia.
No i to znowu masz mindfulness, tak?
No to jest odwołanie do horacjańskiej filozofii Carpe Diem.
Tak.
Prost.
Chyba jest to jednoznaczne. W każdym razie bohater korzysta z najnowszych technologii, żeby sobie pomóc.
Tam są takie sceny też, ja to nazwałem Kraina Wiecznych Śniegów. Bohater się tam pojawia i to jest taka idylliczna kraina, w której on chce się znaleźć. To jest też taka kontra do właśnie tego zjawiska zmiany klimatu, ocieplenia, prawda? Ta kraina wiecznych śniegów. I tam bohater się co jakiś czas pojawia. Pojawia się też chyba raz Tina razem z nim.
Tak, to jest ucieczka. Tak jak ucieczka w sen na przykład, to jest ucieczka do krainy wiecznego śniegu, gdzie jest spokojnie, cicho, płasko, biało, tak? Nie ma nadmiaru bodźców.
Sympatyczne kino. Oczywiście ekologiczne lęki głównego bohatera materializują się w tym filmie. Mamy i trzęsienie ziemi, i ulewę połączoną z wiatrem przewracającym drzewo, które wpada do domu bohatera, już zdradzając trochę historię. Wiatr urywa dachy. To jest trochę dosadne, takie wyważanie trochę otwartych drzwi. Jeżeli on ma ten problem natury ekologicznej, to takie podkreślenie lęków bohatera, że one są najbardziej realne, wydaje mi się tutaj zbyt dosadne, nie sądzisz?
No, może jest w tym odrobina przesady, natomiast całość bardzo ładnie się komponuje. Jest to kino autorskie, inne od tego, co dostajemy regularnie na dużym ekranie. Zdecydowanie kino dla, powiedziałabym, otwartego na inność widza.
Niech tak będzie. Zapraszamy do kin studyjnych na kanadyjski film Miłość w czasach apokalipsy w reżyserii Animon. Dziękuję ci, Iwona, za
Dziękuję
spotkanie.
Dziękuję również.
A w Magii Kina to wszystko. Tomasz Żółtowski. Kłaniam się państwu nisko. Audycję zrealizowali Maciej Bogusławski i Dominik Lewicki. Do usłyszenia za tydzień.
Magia Kina.